Jest godzina 9.32. Senator Rzeczpospolitej, profesor Jan Żaryn jest w naszym studiu. Czy pan profesor jeszcze może zostać, czy już musi uciekać do parlamentu?
Mogę zostać. Parlament dzisiaj nie jest moim wyzwaniem najważniejszym. Najważniejszym za chwilę wyzwaniem jest Polskie Radio, bo idę na następną turę rozmów. Ale jeszcze mam chwilę, jeżeli mogę.
To proszę jeszcze w takim razie z nami zostać. W naszym studiu jest kolejny gość, którego trzeba będzie przedstawić, pan profesor Jacek Kornacki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Kilka słów na temat gościa, ponieważ pan profesor jest informatykiem, matematykiem, doktorem habilitowanym nauk matematycznych i profesorem nauk technicznych, pracownikiem wieloletnim Polskiej Akademii Nauk Instytutu Podstaw Informatyki. Tak, dobrze wymieniam nazwę, ale jest pan równocześnie, wiedzą o tym na przykład czytelnicy prasy konserwatywnej, prawicowej, na przykład Arkanów. Pan od wielu lat zajmuje się komentowaniem na takim szerokim, historycznym, doktrynalnym tle amerykańskiej polityki, między innymi, a przede wszystkim właściwie polityki amerykańskiej prawicy. Jak to się stało, że informatyk zajął się dziejami i współczesnością doktryn politycznych?
To bardzo dawna historia. Mam już 72 lata, a to znaczy, że w latach 70., w latach 80. szukałem tego miejsca na firmamencie myśli politycznej, myśli społecznej, które mogłoby mnie zainteresować. Doprowadziło mnie to, oczywiście, Stefan Kisielewski, prawda, doprowadziło mnie to do zainteresowania Stanami Zjednoczonymi, no i tak już pozostało. W ten sposób amator po kilkudziesięciu latach okazało się, że coś niecoś na ten temat tego rynku myśli amerykańskiej, konserwatywnej wie.
Na pewno nie jest pan amatorem, za chwilę będziemy kontynuować rozmowę o Ameryce, ale proszę państwa, radio to jest taka rzecz magiczna, ona pozwala na przenoszenie się w czasie, na przenoszenie się w przestrzeni, a ja chciałem w tym poranku wnet też pokazać, że to nie jest tak, że największym problemem są miejsca, gdzie są większe problemy niż to, że nastąpiła zmiana w rządzie, czy zmiana na takim czy innym stanowisku politycznym, nawet bardzo ważnym. Są dziennikarze, którzy do tych miejsc docierają. Nasz kolega Wojciech Jankowski, dziennikarz Radia Wnet i Kuriera Galicyjskiego, udał się na Krym i jeżeli nas słyszy, to kilka słów nam o tej swojej drodze na Krym powie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet. Cieszę się, że słuchasz nas też. Witam ciebie, Antoni.
Powiedz, gdzie jesteś i opowiedz nam krótko, jak przebiegała twoja droga, co ciekawego w czasie tej drogi zauważyłeś.
Droga oczywiście nie jest łatwa, bo to jest dość duża odległość 6, a więc w naszych Trzech Króli, a w ukraińską Wigilię, czy raczej Wigilię w kościołach wschodnich pojawiłem się we Lwowie i 7 wsiadłem w pociąg do Chersonia, w którym jechałem 15 godzin, więc to jest dużo czasu. Po czym okazało się, że bilety, które chciałem kupić na dzień później w okresie świątecznym były wyprzedane, dlatego musiałem jeden dzień spędzić w Chersoniu, bo 9 moja wiza rosyjska wchodziła w życie i 9 mogłem przekroczyć granicę administracyjną, bo tak poprawnie się mówi, wtedy już wiadomo, że nie jest to granica państwowa. A przekroczenie granicy administracyjnej miało się bardziej nieprzyjemne niż zwykle, dlatego że zostałem przetrzymany 6 godzin, byłem przesłuchiwany przez jednego funkcjonariusza, potem przez drugiego funkcjonariusza w cywilu i mam wrażenie, że ci panowie coraz bardziej są zorientowani w temacie, coraz bardziej są dociekliwi, dopytujący. Oczywiście musiałem wymienić tytuł, który reprezentuję, w związku z tym wypytano mnie również o tym, kto jest szefem radia, a nawet wzięto ode mnie, chociaż się trochę wzbraniałem, numer telefonu, więc jeżeli do naszego prezesa zadzwoni ktoś ze wschodnim akcentem, to będzie to prawdopodobnie efekt mojej długiej rozmowy. 6 godzin byłem przetrzymywany, z czego 4 godziny spędziłem, mniej więcej 4, bo nie miałem, bo odebrano mi telefony, nie miałem zegarka przy sobie, spędziłem nie w pobliżu swoich bagaży, nie w pobliżu komputera, telefonów, więc tak naprawdę nie wiem, co się z tym sprzętem mogło dziać w tym czasie. Zostałem za to nakarmiony, dostałem 2 mandarynki, kanapę i 4 cukierki, więc jak gdyby tutaj nie wiem, czy to była empatia funkcjonariuszy służb, czy
po prostu
przepisy każą, że po przekroczeniu pewnego czasu trzeba nakarmić takiego delikwenta. Jest to rekord z tego, co wiem. Jeszcze nikt z naszych dziennikarzy nie był tak długo przetrzymywany, a ja wybrałem przejście, które uważałem za łatwiejsze, za lepsze, ponieważ ostatnio tam nie było komputerów, nawet komputery już się pojawiły. Najdziwniejsze było to, że ostatnie godziny spędziłem czekając na to, na odpowiedź z Moskwy, czy mam akredytację. A ja tym panom, którzy mnie przesłuchiwali, mówiłem, że nie mam akredytacji, bo z tego co wiem, z mojej dobrej wiary wynika, że wystarczy wiza dziennikarska, która równa się akredytacji. Niemniej czekałem na odpowiedź z Moskwy, że nie mam akredytacji, o czym i tak powiedziałem, że nie mam. Więc spodziewałem się, że jak przyjdzie odpowiedź, że nie mam akredytacji, to wtedy usłyszę formułę, że wiecie, rozumiecie, wy tu wjeżdżacie jako osoba prywatna, więc nie możecie prowadzić swojej działalności. Ale formuły. W pewnym momencie przyszli ci panowie, którzy momentami okazywali empatię, ale generalnie byli bardzo smutni i odprowadzili mnie z tego punktu odprawy na granicy administracyjnej między Ukrainą a Krymem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Jankowski będzie nam opowiadał, mam nadzieję, w najbliższych dniach, co się dzieje na Krymie. Będziemy do ciebie dzwonić. Proszę na siebie uważać. Wszystkiego dobrego. I
dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pan profesor Jan Żalen opuścił nasze studio. To była rozmowa z Wojciechem Jankowskim, który dotarł do Symferopola na Krym. Będziemy się starali w najbliższych dniach z nim rozmawiać, co tam słychać u Tatarów krymskich. A my wracamy do rozmowy o Ameryce. Profesor Jacek Koronacki jest w naszym studiu. Rozmawiamy o prawicy amerykańskiej, o partii republikańskiej, ale nie tylko o partii republikańskiej. Panie profesorze, po okresie dominacji neokonserwatystów za epoki, nazwijmy to za epoki prezydenta Busha, tak? Na prawicy amerykańskiej. Jak dzisiaj wygląda taki ideowy stan partii republikańskiej?
Tutaj warto chyba zacząć od kontekstu kulturalnego, bo ten oraz polityczny wyraźnie się rozchodzą. Neokonserwatyści przyszli w latach 70. do amerykańskiej polityki, do amerykańskiego myślenia konserwatywnego, przyszli z lewicy, rozczarowani zmianami obyczajowymi, chcąc walczyć z tym, co przeciwne tradycji i zdrowemu rozsądkowi. Z czasem osiągnęli bardzo mocną pozycję, także polityczną, a ta niejako ideowo doprowadziła ich do myśli o życzliwej hegemonii Stanów Zjednoczonych nad całym światem. Po upadku Związku Sowieckiego rzeczywiście doświadczyliśmy tego momentu, gdzie Ameryka staje się jedynym mocarstwem światowym. I to razem z mechanizmami ekonomicznymi, transnarodowymi, ponadnarodowymi prowadziło do wyobcowania się ogromnej części, dużej części, poważnej części społeczeństwa, także do polaryzacji społecznej, w rezultacie doprowadzając, co było do przewidzenia, i tu można rzec niczyja to wina, do właściwie szalonego kryzysu społecznego w Stanach Zjednoczonych. To kraj rozbity, poszatkowany, to kraj, który dzisiaj potrafi kłócić się z własną historią, występować za niszczeniem pomników postaci wielkich, postaci historycznych, no bo północ nie lubi południa, przeto chce zniszczyć ogromny dorobek kulturalny tegoż południa.
Ale
i nie
przepraszam,
chce
i to
pamiętać.
Wciąż tak jest? Po tylu latach wciąż północ nie
to
lubi
dzisiaj
południa?
Właśnie, to dzisiaj właśnie się bardzo mocno uwidacznia i to tak mocno, że trudno jest już mówić o tej amerykańskiej jedności, kiedy tutaj w naszym kraju, prawda, widzimy tę szaloną polaryzację, to tam ona jest nie mniejsza. Ona jest nie mniejsza i ona grozi przyszłości tam tychże Stanów Zjednoczonych jako jednego narodu. I tutaj wobec tego ta dzisiejsza konserwatywna prawica, czy quasi-konserwatywna, stara się zapobiec rozpadowi społecznemu. I robi to w sposób bardzo ciekawy, ale to jest absolutny margines tego, o czym, że tak powiem, wiedzą szerokie rzesze społeczne. Ta myśląca prawica, malutka, stara się proponować nowe instytucje społeczne, które Ameryce pomogą przetrwać obecny kryzys. Inaczej to wygląda na płaszczyźnie politycznej oczywiście.
No właśnie, i pojawiło się takie zjawisko jak prezydent Trump. Jak jego pojawienie się zmieniło taki profil amerykańskiej prawicy? Czy w ogóle zmieniło? Może to jest tylko efemeryda?
Nie umiem powiedzieć, czy jest to efemeryda. Nie sądzę. Właśnie, nie kto inny jak Donald Trump jest dowodem owego amerykańskiego kryzysu społecznego, bo w jakimś sensie dla przeogromnej większości ludzi wychynął z niczego, można rzec. To nieprawda, że z niczego oczywiście, ale tak był postrzegany i on przemawiał właśnie jako, w dobrym sensie, populista, jako ten, który powiedział Ameryce, tu wrócił do hasła sprzed wielu, wielu lat, sprzed II wojny światowej, Ameryka pierwsza. I zapowiedział, można rzec, swoistą rewolucję. Na polu politycznym, wewnętrznym odniósł pewne sukcesy, a więc nominacja sędziego do Sądu Najwyższego, który nie jest za zwolennikiem, by tak powiedzieć, inżynierii społecznej, myślę o sędzim Neilu Gorsuchu, zaproponował pewne zmiany obyczajowe, no chociażby, czy ja wiem, likwidację koedukacyjnych, przepraszam, toalet w armii amerykańskiej.
Zdaje się, że też w szkołach był taki...
I w szkołach, tak, ale nie wiem, czy tutaj... Muszę powiedzieć szczerze, nie wiem, czy tutaj administracja Trumpa starała się coś z tym zrobić. Tych sukcesów wewnętrznych było więcej. Natomiast gdy mówić o polityce zagranicznej, to tutaj mamy kontynuację w niemałej mierze wbrew temu, co zapowiadał Donald Trump w czasie swojej kampanii prezydenckiej. I to właśnie już opowiada o tej sile i republikanów, i właśnie tej prawicy politycznej w Stanach Zjednoczonych, która nieprzesadnie chce zrezygnować z owej hegemonii życzliwej, czy dzisiaj już bardzo nieżyczliwej dla wielu krajów.
Pan profesor wspomniał tutaj na początku rozmowy o tej takiej prawicy konserwatywnej, nawiązującej do tego tradycyjnego konserwatyzmu, ale pojawiło się też takie nowe zjawisko, różnie to jest nazywane, to się pojawiło wraz z internetem, wraz z mediami społecznościowymi. Alt-right, nowa prawica, alternatywna prawica, alter-prawica. Tutaj takim najbardziej symbolicznym zjawiskiem jest pan Steve Bannon, ostatnio głośny znów z racji swojego sporu z prezydentem Trumpem. Po pierwsze, czy to w ogóle jest prawica?
Tak, myślę, że tak powinniśmy powiedzieć. To jest prawica. To jest prawica jeszcze in statu nascendi. Ona się jakoś tam tworzy. Ona nie jest zbyt konsekwentna w poglądach swoich, by tak powiedzieć, filozoficznie, bo to bardzo wykształcony człowiek, Steve Bannon. Filozoficznie to bardzo ciekawy konserwatysta, bardzo ciekawy politolog, ale to ten, który postanowił zmieścić się na firmamencie polityki, a to znaczy wybrał populizm, nic to złego, ale to oczywiście każe mu proponować środki proste, a nie i środki na dzisiaj, a nie te, których owoce zobaczymy za dziesięciolecia. I tutaj jesteśmy jeszcze... No tutaj ta sytuacja jest dosyć niejasna, co z tego wyniknie. Jest bardzo ciekawe, jeszcze jedno zdanie, Steve Bannon jest także związany w pewnym sensie na przykład, z Doliną Krzemową. To nie jest żadna prawica, to jest technologia, prawda? To są nowe technologie, które już dobrze służą także rządzącym w tym, żeby właśnie władzę zdobywać. I tutaj to bardzo ciekawe, że Steve Bannon jest związany z tymi kołami bardzo mocno i przez nie te koła nowych technologii finansowany. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, co rzeczywiście wielcy Doliny Krzemowej, wielcy informatycy planują dla nas na przyszłość.
No ale pan z racji chociażby zawodowych, z racji swoich wyjazdów do Stanów Zjednoczonych zna to środowisko, ci wielcy Doliny Krzemowej. jaki oni mają światopogląd? Czy tam jest jakoś tak wśród tej takiej klasy średniej pracującej gdzieś tam w Palo Alto, w tych małych, uroczych amerykańskich miasteczkach i pracujących w tych wielkich korporacjach?
Tutaj to bardzo trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ci, z którymi wiąże się, jest związany Steve Bannon, to nie są typowi przedstawiciele tej wysokiej, średniej klasy. Ta klasa, ta najwyższa klasa jest bardzo ciekawa, jest moralnie bardzo uporządkowana, czym się należy cieszyć, ale straciła, jako warstwa społeczna, straciła ochotę szerzenia wartości, które nie tyle wyznaje, ale które realizuje. Dzisiaj wysoce wykształceni obywatele amerykańscy doskonale moralnie postępują, tworzą znakomite, stabilne rodziny itd. itp., ale wcale tego modelu nie propagują. Nie emanuje z nich ta misja, która powinna towarzyszyć wyższym warstwom, bycia autorytetami moralnymi, społecznymi. Tego zupełnie nie ma. Tego zupełnie nie ma. A super elita Doliny Krzemowej potrafi mieć pomysły już bardzo niezwykłe. Tu nie mamy czasu o nich mówić. To na przykład marsz ku nieśmiertelności naszych świadomości, a więc już zupełnie inny świat.
O tym kiedyś porozmawiałem, tak. Mam nadzieję, o innej porze dnia, bo nie wiem, czy poranek sprzyja, także poranek radiowy tego typu rozmową, zwłaszcza, że potrzeba mieć więcej czasu. W amerykańskim kongresie procedowana jest ustawa, która ma na nowo postawić kwestię roszczeń wobec majątków pozostawionych przez ofiary zagłady Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta ustawa ma taki mieć kształt, że byłoby to również bardzo niedobre dla Polski. Stąd pojawia się kwestia aktywności, obecności tak zwanego lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, czy to jest cały czas tak, jak było w tych klasycznych opisach amerykańskiej polityki? Po drugie, czy wpływy tego środowiska są jakoś związane z którąś z tych wielkich partii, czy raczej rozkładają się na całość establishmentu?
Znowu bardzo to ciekawa kwestia i jeżeli powiedzieć o tych ostatnich wydarzeniach, może zacząłbym od tego. Oczywiście, każde środowisko ma prawo budować lobby i lobbować za swoimi interesami. W tym sensie mamy lobby polskie, mamy ukraińskie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie są lobby szczególnie mocne. I dzisiaj chciałbym rzec, że tak to widzę, iż Senat amerykański, który jednomyślnie przyjął ostatnio no właśnie tę uchwałę, o której pan redaktor powiedział, zachowałby się dokładnie tak samo, gdyby ani jeden Amerykanin nie był Amerykaninem pochodzenia żydowskiego. To jest to miejsce, w którym znaleźli się współcześni politycy, bardziej nawet może republikanie niż demokraci. Demokraci niekiedy grzeszą antysemityzmem, statystycznie można rzec częściej, w historii zresztą i Europy, i Stanów Zjednoczonych, ale to tutaj nie jest istotne. Istotne jest to, że to znakomicie nasz wspaniały, świetny historyk, amerykański historyk mieszkający w kraju, Philip Steele, widzi i wyjaśniał niedawno temu i ma stuprocentową rację. Rzecz w tym, że dzisiaj prawie 40% populacji, 30 kilka procent tak populacji to tak zwani ewangelikaliści, 25 to katolicy, powiedzmy 15 to te główne wyznania protestanckie. A więc ewangelikaliści stanowią bardzo poważną część populacji amerykańskiej. I to jest populacja generalnie biorąc bardzo mocno proizraelska z racji teologicznych. One są pomylone, ale to tutaj nieistotne, nie mamy czasu w to wnikać. A zatem i bez lobby żydowskiego mielibyśmy bardzo dziwne zachowanie, tak naprawdę, moim zdaniem, bardzo dziwne zachowanie Senatu amerykańskiego. Cóż to sprawia, że zajmuje się, by tak rzec, nie swoimi sprawami? Gdzie ten mandat amerykański? No on jest w owej głębokiej sympatii i głębokim poparciu dla Izraela, jakby zakorzenionym już w niemałą część, to nic złego oczywiście, ale w niemałą część społeczeństwa amerykańskiego.
A czy fakt, że jednak ten kształt tych elit amerykańskich się zmienia, że dochodzą ludzie pochodzenia azjatyckiego, murzyńskiego, czy też afroamerykańskiego, jak to się mówi poprawnie, azjatyckiego, czy to jakoś zmienia tutaj ten stosunek do tych zagadnień?
W elitach mamy, jak myślę, za mało czarnych Amerykanów, żeby na to mogli mieć wpływ. Coraz więcej mamy Azjatów. Z czasem rzeczywiście możemy pobiec ku prądom, nazwijmy to proazjatyckim, doskonale abstrahującym od na przykład tego historycznego wielkiego problemu, prawda, Holokaustu, problemu żydowskiego, z którym nie mają oczywiście nic wspólnego i którego kompletnie nie rozumieją, a będą być może, ale to jest kwestia przyszłości, odgrywać coraz większą rolę także w budowaniu wizerunku społecznego, że tak powiem, tej Ameryki.
W tej chwili kwestia wpływów, ingerencji rosyjskich w kampanię wyborczą jest bardzo ważną kwestią w polityce amerykańskiej, ale ja się chciałem zapytać tak głębiej o pewne takie emocje prorosyjskie, które występują w pewnych grupach amerykańskich konserwatystów.
Rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym marginesie konserwatywnym, takim rzeczywiście prawdziwie konserwatywnym, oni nie mają żadnych wpływów politycznych, oni są generalnie biorąc bardzo prorosyjscy. Ta sprawa, powiedziałbym, jest dla mnie troszeczkę tajemnicza, albowiem lekko irracjonalnie są, wydaje mi się, prorosyjscy. Oni niejako odreagowują brutalność polityki establishmentu, który z kolei jest irracjonalnie antyrosyjski. Może nie irracjonalnie, bo może ma tutaj interes. To jest kwestia niezwykle ciekawa. Jeszcze na przełomie wieków mieliśmy kłótnie między neokonserwatystami właśnie, a więc ta życzliwa hegemonia, i realistami politycznymi, którzy mówili o tym, że powinniśmy wejść w świat jedno-wielocentryczny, a więc ta potęga amerykańska nie zniknie w ciągu dekady, ale ona się zgodzi na posiadanie też potęg regionalnych. Wtedy nawet można było mówić o potędze regionalnej w postaci Iranu na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Ten pogląd przegrał. Także ten pogląd przegrał i wygrywa dzisiaj bardzo wyraźnie ta chęć przedłużenia hegemonii, a to znaczy również okrążania Rosji, a to znaczy rzeczywiście ostrego, brutalnego niegodzenia się z rachunkiem politycznym, który mógłby budować świat wielocentryczny, a nigdy, to i Kissinger powie, nigdy z Rosją jako częścią Zachodu, ale z Rosją, z którą trzeba rozmawiać, z którą warto rozmawiać i której nie warto okrążać traktować jako wroga. Trump widział partnera w Rosji, dzisiaj widzi wroga.
To na zakończenie pan tu wymienił postać Filipa Steela, to bardzo interesujący amerykański historyk, zafascynowany Polską, zresztą autor książki o chrzcie Polski, którą też można, po polsku została wydana, wydawnictwo Fronta, ile mi pan nie mylił,
tak,
wydało. Natomiast czy w tej prawicy amerykańskiej, którą pan od lat bada, czy my tam mamy ludzi, z którymi możemy rozmawiać? Czy są ludzie, którzy widzą Polskę jako jakiś taki odrębny byt? Czy krótko mówiąc, ta nasza nadzieja, że między morze zyska poparcie Ameryki, to jest nadzieja na coś istotnego, czy to są mrzonki?
Jeżeli chodzi o tych prawdziwych konserwatystów, to generalnie biorąc, ta Polska jest im doskonale obojętna. Mają prawo w tej Polski specjalnie nie hołubić, ale sądzę, że Polska ma teraz wielką szansę. To po raz pierwszy Amerykanie, którzy zawsze chcieli, by tak powiedzieć, mieć Europę pod swoimi skrzydłami i zarazem ta Europa nie miała być za mocna, w szczególności to ta Polska nie miała być też za mocna i Europa Środkowo-Wschodnia. To jest szokowa terapia, która nie miała stworzyć żadnego Międzymorza ani Trójmorza, tylko miała tak, no, po wielkim szoku, zbyt potężnym szoku, te Polskę i te Węgry i te DITP utrzymać w stadium dobrego rozwoju, ale oddzielnie. Dzisiaj interes amerykański, interes ten reprezentowany przez Trumpa, powiada, że warto zrobić, po raz pierwszy to słyszymy, z Europy Środkowo-Wschodniej być może zrobić mocny podmiot. Ale to już tutaj, to zależy od nas. Od nas, od Węgrów i innych przedstawicieli choćby Trójmorza, którzy mają no, bardzo różne interesy. Czy daje się połączyć, czy nie? Tego nie wiemy. Bardzo, bardzo dobrze życzymy ministrowi Czaputowiczowi, oczywiście premierowi Morawieckiemu, iżby w tę stronę iść i zarazem nie dać się Amerykanom oszukać, bo to specjaliści od zostawiania swoich sprzymierzeńców i nie dawania im nic.
Dlatego należy się Amerykanom przyglądać i dlatego należy o nich dużo wiedzieć, więc mam nadzieję, że z profesorem Jackiem Koronackim jeszcze nie raz o tych meandrach amerykańskiej polityki będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w Poranku Wnet. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Audycję zrealizował Andrzej Gumrych. Wojciech Jankowski pisze mi tutaj, że jeszcze chciał coś ważnego powiedzieć, więc pewnie jutro będzie mógł powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że rekonstrukcja rządu, Anglicy nazywają to tak malowniczo reshuffle, była właśnie też w Wielkiej Brytanii. Chciałem o tym porozmawiać, ale nasz angielski komentator Tomasz Pernak pracuje równocześnie jako tłumacz przysięgły i napisał mi, że gdzieś wezwano go do jakiejś polskiej sprawy, do któregoś ze szpitali czy sądów, gdzie będzie musiał pomagać naszym rodakom. W związku z powyższym nie mógł nam dziś opowiedzieć o tym, jak swój gabinet zrekonstruowała pani premier brytyjska. O tym dowiemy się być może jutro. Jutro Poranek Wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.